Chwała Bogu. Tytuł dzisiejszego zwiastowania, małżeństwo, to bardzo ważna część Bożego planu, jeśli chodzi o człowieka, o jego egzystencję, o jego bycie. Ten rok był bardzo trudnym rokiem dla małżeństw. Także postanowiłem też to kończące ten rok kazanie właśnie poświęcić temu tematowi. Wybrałem tekst, który jest zapisany w pieśni nad pieśniami. To jest 5 rozdział, wiersz 1. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie, upijajcie się miłością. Pieśń nad pieśniami to jest taki poemat miłosny, przepięknie napisany. On ma różne odniesienia nie tylko do miłości mężczyzny, kobiety, nie tylko zastosowanie do małżeństwa, ale również ma nawet takie zastosowanie jak do relacji między Kościołem, który jest oblubienicą, i Chrystusem, który jest oblubieńcem. To jest bardzo głęboki tekst, bardzo piękny tekst. Tekst mówiący o jednej z pięknych rzeczy, jakie człowiek może doświadczyć w swoim życiu. Tekst mówiący o wielkiej miłości oblubieńca i oblubienicy. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. To jest poezja, to jest pewien obraz, to jest pewien zapach, to jest coś, co przynosi taką niesamowitą, pozytywną emocję do życia człowieka. I chcę wam powiedzieć, że małżeństwo jest porównane do ogrodu. I chciałem dzisiaj mówić właśnie o małżeństwie w kontekście czegoś takiego pięknego jak ogród. Nie wiem, w ilu ogrodach mieliście okazję być w swoim życiu, ale ja miałem okazję zwiedzać kilka niezwykle pięknych ogrodów i byłem zachwycony tą harmonią, tym pięknem, tą kolorystyką, która znajdowała się w tych ogrodach. Pójście ścieżką przez ten ogród, no, człowieka po prostu napawało takim niesamowitym, pięknym, estetycznym przeżyciem związanym z właśnie z niezwykłą harmonią i kolorystyką tego ogrodu. Pamiętam, jak byłem w Londynie, to na wiosnę, tam jest w tym życiu towarzyskim wielkie wydarzenie, to jest otwarcie Queen's Garden. Królowa otwiera ogrody i można wejść i zwiedzać. I wielu czeka właśnie długi czas na ten moment, żeby przyjść i obejrzeć ogrody. Niesamowity ogród. Bracia i siostry, dzisiaj to słowo z pieśni nad pieśniami zachęca nas do oglądania ogrodu, jakim jest małżeństwo. Wszedłem do mojego ogrodu. Moja siostro, oblubienico. To piękne słowa. To piękne przeżycie. Bycie kochanym, bycie bezpiecznym, bycie po prostu z kimś w swoim życiu. Kiedy stwarzał człowieka, to pomyślał o tym, aby człowiek nie był samotny. I w którymś momencie stało się, że wyjął żebro Adama i stworzył kobietę. I kiedy Adam ją zobaczył, był pełen zachwytu, był niezwykle podekscytowany tą towarzyszką swojego życia. Nasza ekscytacja towarzyszem czy towarzyszką naszego życia nie powinna być chwilowa. Ona powinna trwać przez całe nasze życie. Dlatego bycie w małżeństwie jest pewnego rodzaju sztuką. To nie jest takie proste. Dlatego ja często młodych ludzi, kiedy z nimi rozmawiam, zachęcam do tego, żeby lepiej się poznali, zanim podejmą tą decyzję o tym, że chcą być małżeństwem. Bo małżeństwo wnosi do naszego życia ogromną zmianę. Ta zmiana jest czasem nie na miarę naszych wyobrażeń. Ktoś, kto nie jest przygotowany odpowiednio do małżeństwa, zwłaszcza emocjonalnie, może po chwilowej fascynacji przeżywać rozczarowanie. Dlatego wybór małżonka to jest bardzo ważna część naszego życia. I dobrze, kiedy tego małżonka wybiera nam Bóg i mamy pewność, że to nie nasz wybór, ale że to jest dar od Pana. Ja mam świadomość, że moja żona jest darem dla mnie od samego Pana. Pewnie nie znalazłbym lepszej kobiety na tym świecie, która by miała tyle cierpliwości, żeby wytrzymać ze mną. Także, bracia i siostry, Bóg wie wszystko, zna nasze możliwości, jest w stanie zaaranżować najlepsze małżeństwo. Dzisiaj w małżeństwie, zanim się je zawiera, mówi się bardzo dużo o miłości i w zasadzie to jest główna przesłanka do tego, żeby wyjść za mąż czy się ożenić. Ale chcę wam powiedzieć, że w dawnych wiekach małżeństwa były aranżowane. Nie było żadnych wielkich miłości, to należało do rzadkości. Po prostu była taka instytucja jak swatka, która zajmowała się tym, gdzie jest w pobliżu jakaś dobra partia i starała się znaleźć partnera czy partnerkę do tej partii dobrej. I zjawiała się najpierw u rodziców, i oni omawiali, jak to będzie wyglądać to przyszłe małżeństwo, co kto wniesie, jaki kto jest, kto jakie ma oczekiwania, jakie są możliwości, jeśli chodzi o przetrwanie tego małżeństwa, gdzie zamieszkają, co będą robić i tak dalej. I to było już wcześniej uzgodnione i wtedy zapraszano tych młodych i oni się zapoznawali dopiero wtedy. I tak aranżowano małżeństwa. I wiele małżeństw, takich małżeństw, w których nie było wcale jakichś wielkich słów o miłości, przetrwało. Ja dzisiaj nie chciałbym w te rzeczy wchodzić, krytykować coś, czy coś szczególnie pochwalać. Ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, bracia i siostry, że najlepszą swatką jest Bóg. Jeśli On aranżuje nasze małżeństwa, to są wielkie szanse, żeby to małżeństwo przetrwało. I chcę wam powiedzieć, tak jak przeczytałem tutaj z tego tekstu na początku, że małżeństwo jest ogrodem, który trzeba stale doglądać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ile wysiłku potrzeba, żeby jakiś piękny ogród utrzymać we właściwym stanie. Żeby nie pojawiły się tam jakieś chwasty, jakieś niechciane rośliny, jakieś niechciane zwierzęta, które zaczną coś w tym ogrodzie psuć. Więc małżeństwo potrzebuje stałego doglądania, patrzenia na nie i troski o nie. I chciałbym w związku z tym, co zaczynam mówić, przeczytać jeszcze jeden fragment z Słowa Bożego, to jest wspomniana przeze mnie pieśń nad pieśniami, tym razem drugi rozdział, 15 werset, pieśń nad pieśniami 2:15. I tam jest napisane tak: wyłapcie nam lisy, wszystkie młode lisy, bo niszczą winnice, a teraz kwitną winnice nasze. Winnica, ogród, gdzie winorośl rozwija się, pięknie kwitnie, a więc jest nadzieja na duży, dobry plon. Jest nadzieja, że obrodzi. I oto w tym momencie pojawiają się nieproszeni goście w tej winnicy. Pojawiają się lisy. I Słowo Boże mówi: wyłapcie nam lisy, wszystkie młode lisy, bo niszczą winnice. W Izraelu są trzy rodzaje lisów, tam na Bliskim Wschodzie. Jest lis, który występuje w Polsce i jest też ten, który wzbudził taki zachwyt tutaj na tym slajdzie, was, lisek pustynny, który nazywa się fenk. I te fenki są tak milutkie, takie śliczne, ale to są niszczyciele winnic. Pomimo całego piękna, pomimo tego, że tak sympatycznie wyglądają, to kiedy takie małe liski dostaną się do winnicy, to są one w stanie poobgryzać tą winną latorość. Tu ugryzą, tam ugryzą, winnica będzie. Oczywiście zbierze się winogrona, ale kiedy wejdzie się do tej winnicy, to zobaczy się, że ona tak mało estetycznie wygląda. Tu jest coś zepsute, tam jest coś zabrane, tam jest coś zniszczone, tam jest coś przewrócone. A to wszystko zawdzięczamy takim sympatycznym, malutkim, niewinnym, by się wydawało, liskom. I bracia i siostry, tak też jest w małżeństwie, że mogą się pojawić właśnie takie małe liski, mogą się pojawić takie sprawy, które na początku nawet dość sympatycznie wyglądają, ale one mogą z czasem narobić szkody w naszym związku. Dlatego dzisiaj chciałbym może o takiej jednej rzeczy powiedzieć. Tu pewnie znajdziecie więcej takich spraw, jeśli chodzi o małżeństwo. Ja chciałbym dzisiaj skupić się nad komunikacją. Komunikacją w małżeństwie. Częstym zjawiskiem między partnerami jest brak komunikatywności. I to tak w zasadzie wygląda niepozornie, no tam coś, tu się nie dogadamy, czy tam, to za jakiś czas może coś się zmieni i tak dalej. To nie jest takie ważne. To jest taki mały lisek, który może niszczyć winnicę przez lata. I kiedy my w pewnym momencie zobaczymy te straty, to może być już trochę późno. Bo czasami niewielkie straty gdzieś tam zadane przez te liski nie są tak dostrzegalne, tak widoczne od razu. I chciałbym, moi drodzy, zastanowić się, przygotowałem w zasadzie takich 5 punktów. Nie, ja je akurat wymyśliłem. To jest dzieło brata Zdzisława Józefowicza. Skorzystam z tego, dlatego wam je tutaj dzisiaj postanowiłem przybliżyć, przeczytać. I pierwszą, jeśli chodzi o komunikację, czy zaburzenia w sferze komunikacji, pierwszą rzeczą może być nieprecyzyjny sposób wyrażania się. Czasem coś mówimy, wypowiadamy, nam się wydaje, że jesteśmy komunikatywni, ale ta druga osoba niekoniecznie musi to rozumieć tak, jak my chcemy. My coś mówimy, wypowiadamy jakieś słowa, ale znaczenie tych słów jest przez drugą stronę niewłaściwie odczytywane albo w ogóle nieodczytywane, bo ten komunikat jest taki nieczytelny. Druga rzecz, jeśli chodzi o komunikację, co może jej zaszkodzić, co może spowodować, że ona nie funkcjonuje tak, jak należy. Partnerzy mają na myśli różne rzeczy. W rzeczywistości nie rozmawiają o tym samym. To jest właśnie to, o czym zacząłem przed chwilą mówić. A więc nieprecyzyjnie, bardzo tak ogólnie coś mówię i a ty się tam domyślisz, ty tam wiesz. A ta wcale ta druga strona nie musi wiedzieć. A my uważamy, że ona wie, żeśmy już jej zakomunikowali i to już powinno zagrać, wszystko w porządku. Ale tak nie jest. I czasem właśnie dochodzi do tego, że partnerzy mają coś na myśli, ale ta druga strona absolutnie ma coś innego na myśli, kiedy słyszy ten nasz komunikat. I tak naprawdę okazuje się, że rozmawiamy, czy też myślimy o dwóch różnych sprawach. I mnie się wydaje, że ona wie, i jej się wydaje, że ona wie, ale to są dwie różne sprawy. Więc bracia i siostry, w tym momencie nie jest dobrze, jeśli chodzi o komunikację, ponieważ my nie myślimy o tych samych rzeczach. Więc prędzej czy później powstanie z tego jakieś zamieszanie. Trzecia rzecz, jeden partner nie słyszy wszystkiego, co mówi drugi. Ja już tu pomijam, że kwestia słuchu. Mój tato nosił taki aparat słuchowy i pamiętam, jak przyjechały jego dwie siostry i on, to zapalony ewangelista, ewangelizował te dwie siostry swoje. One bardzo takie były zdecydowane, jeżeli chodzi o poglądy katolickie. No i ta rozmowa już w zasadzie doszła do takiego momentu, że argumenty ani jednej, ani drugiej strony nie trafiały do siebie. I mój tata w desperacji, widziałem, wyłączył ten aparat słuchowy i usiadł sobie. I te siostry tam cały czas wykładały mu, co chciały. Więc no, są takie... Takie historie się zdarzają. I powiem wam, że ostatnio uśmiałem się razem z moją żoną, że u nas w małżeństwie też taka sytuacja się zaczęła zdarzać. Moja żona już się śmieje, o czym powiem. Nie wiem, czy oglądaliście, jest taka komedia Miś Stanisława Barei. I tam w tej komedii jest taka scena, kiedy w klubie Tęcza, której prezesem jest Stanisław Tym. Nie wiem, jak on się tam nazywa wtedy w tym filmie, już zapomniałem, ale w którymś momencie do jego gabinetu, jak jego nie ma, wchodzi jego zaufany współpracownik Jarząbek, który otwiera szafę i w tej szafie jest magnetofon. I on włącza magnetofon i nagrywa się na ten magnetofon i mówi: łubu dubu, niech nam żyje prezes klubu. To mówił Jarząbek. I wyłącza magnetofon i zamyka tą szafę i idzie. A prezes w wolnym czasie miał przyjść i odsłuchać sobie tam, co mu nagrywali ci petenci, którzy wchodzili do jego gabinetu. I moja żona ostatnio wpadła na taki pomysł, że otwiera swoją szafę i tam ma bardzo dużo różnych rzeczy. Już nie wnikam, ile tych rzeczy tam jest, ale tam się zanurza w te rzeczy i wtedy rozpoczyna konwersację ze mną, a ja jestem w drugim pokoju. Jak tam słyszę jakieś dźwięki dochodzące stamtąd, to śpiewam to łubu dubu, żyje prezes klubu. No i po jakimś czasie tam może jest szansa jakąś informację dostać z tej szafy, kiedy ona się tam wyłoni i dotrze do mnie. Ale powstają, bracia i siostry, różne takie dziwne sytuacje i czasami potrzebują one naprawy, bo naprawdę nie wiem, co ona tam mówi. Prawda? A nie ma tego magnetofonu już i proponowałem, żeby go tam włożyła, że ja odsłucham, ale nie ma jak na razie i nie wiem, co tam mówi. W każdym bądź razie no, jest to sprawa ważna, jeśli chodzi o komunikację, żebyśmy się w odpowiedni sposób komunikowali. Czwarty punkt, jeśli chodzi o komunikację, zbyt wiele chcą powiedzieć za jednym razem, co powoduje gmatwaninę myśli. Za jednym razem wszystko chcę ogarnąć z całego życia. Już wie całe. I wtedy tu to powie, tam powie, tu nie dokończy, tam nie rozpocznie do końca i tak dalej. A ty już powinien wiedzieć o tym. Tyle lat jesteśmy ze sobą, to już. Zbyt wiele nie można powiedzieć za jednym razem, ponieważ nie każdy jest w stanie to ogarnąć. Nie każdy jest w stanie to zapamiętać. Czasami, bracia i siostry, potrzebujemy jednej rzeczy, wydawałoby się błahej, dużo czasu poświęcić, żeby ją omówić, żeby dojść do jakiegoś konsensusu z naszym partnerem, że my to tak rozumiemy, a ty to tak rozumiesz i stąd jest ten nasz problem. A więc ważna kwestia, nie wszystko naraz. Spokojnie, dawkujmy to powoli temu naszemu partnerowi, żeby to mógł strawić, żeby to mógł przełknąć. I piąta rzecz, ostatnia, o której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o komunikację, o jej zagrożenia, to jest tak zwana głuchota partnerska, czyli uwaga przytępiona z powodu przyzwyczajenia się do kogoś. No znamy się tyle lat. No co możesz mi po tylu latach powiedzieć? Przecież ja już wiem naprzód, co ty mi powiesz. Prawda? I już się wyłączamy, już nie słuchamy, a akurat w tym przypadku ten partner chce nam jakąś ważną rzecz zakomunikować, ale my to... No coś tam mówiłam już ci tyle razy, albo mówiłem ci to już któryś raz z kolei. Tak? Zaskoczenie. Bo nie słuchamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już wiemy, co ten nasz partner powie. Zresztą się często niestety powtarza w tym małżeństwie. No i stąd mogą się brać tego typu problemy. A więc, moi kochani, zostawmy liski. Zostawmy ogród, zostawmy winnicę. Teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. Chciałbym przeczytać werset z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I chciałbym się skupić nad tymi początkowymi słowami, które tutaj są zapisane w tym wersecie. Małżeństwo niech będzie we czci. Małżeństwu należy się cześć. Tak jak ważnym osobom należy się cześć. My w tym kraju często czcimy bohaterów narodowych i mówimy, że należy się im cześć za dokonanie takie czy takie, jeśli chodzi o sprawy naszego kraju, naszej państwowości. I chcę wam powiedzieć, że małżeństwo ma być w poważaniu, ma być we czci, bo tak uczy Słowo Boże i taki zamysł jest Boży. Małżeństwo jest dla Boga czymś cennym, ważnym. Dlatego mówi to słowo o zachowaniu go we czci. Małżeństwo ma być święte. Małżeństwo to znaczy coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego dla nas i dla Boga. Z tym jest związany Boży plan. Ja już zacząłem mówić o tym, mówiąc o Adamie i mówiąc o Ewie. Jaki był zamysł Boży, jeśli chodzi o małżeństwo w ogrodzie Eden? Chcę wam powiedzieć, że święty to znaczy oddzielony dla czczenia Boga. To ktoś, kto jest odseparowany od tego świata, od tych rzeczy i został powołany do tego, aby czcić świętego Boga, aby oddawać Jemu chwałę. Małżeństwo ma być święte, ma być we czci. ma być zachowane, nieskalane. Taki jest zamysł Boży. I chcę wam powiedzieć, że największym podstępem szatana w momencie kryzysu małżeńskiego, czy nawet popełnionego grzechu, jest podpowiedź, że powinniśmy się rozejść lub ciągłe kwestionowanie tego, czy mamy być ze sobą. To jest jedno z wyjść, które proponuje nam ktoś, ale tym kimś nie jest Bóg. Słowo Boże bardzo jasno mówi, co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. To jest Boży plan, to jest Boży zamysł. Ja wiem, że dzieją się różne rzeczy i różnie to wygląda, ale chcę wam powiedzieć, że naczelną zasadą, Bożą zasadą jest to, żeby małżeństwo było we czci. I w momencie, kiedy małżeństwo zostaje zawarte, Bóg widzi nas już zawsze jako ludzi połączonych ze sobą. Za późno jest na zadawanie sobie pytania, czy mieliśmy być razem. Teraz pytanie brzmi już inaczej. Co mamy zrobić, żeby było nam z sobą naprawdę dobrze? A więc postępowanie, jeśli chodzi o małżeństwo, idzie w kierunku konsensusu. Nie w kierunku łatwych rozwiązań. Ale bracia i siostry, wydarzają się bardzo różne historie, bardzo różne sytuacje. Ja to wszystko rozumiem. Nawet w Biblii jest podany jeden i jedyny wyjątek, który może spowodować rozwód. Tym wyjątkiem jest wszeteczeństwo jednego z partnerów. To jest jedyny wyjątek, który powoduje to, że może dojść do rozwodu. Ale zamysłem Bożym nie jest rozwód. Zamysłem Bożym jest, żeby małżeństwo było. Zatem gorąco zachęcam każde małżeństwo do podjęcia decyzji, postanowienia przed Bogiem. Oboje chcemy być w naszym małżeństwie szczęśliwi i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak właśnie było. Jestem zdeterminowany za wszelką cenę ratować małżeństwo. Nawet jak są jakieś trudności, niedogodności. Bracia i siostry, małżeństwo to jest, tak jak powiedziałem, jak ogród i on potrzebuje plewienia. Potrzebuje co jakiś czas, żeby ten ogród oczyścić. Jeśli on jest przez długi czas zaniedbany, to wtedy on już zaczyna przypominać nie ogród, ale jakąś część lasu. Więc musimy skupić się na wszystkich aspektach życia po to, żeby starać się uratować za wszelką cenę małżeństwo. Dlatego chcę to podkreślić. Zapraszamy Boga, by nam w tym pomógł. Zmienił każdego z nas i wkraczał z mocą tam, gdzie nasze ludzkie możliwości kończą się. Jest wiele takich sytuacji, które z punktu widzenia naszego ludzkiego wydają się beznadziejne i wydają się, że już się nie da nic zrobić, ale Bóg może zesłać takie okoliczności, taką sytuację, takie zdarzenie, które w jednej chwili zmieni myślenie tego partnera czy partnerki, która chce rozwieść się, która chce zniszczyć małżeństwo. Bracia i siostry, ja wiem, że kiedy mówię te słowa, może one zbyt idealistycznie wyglądają w XXI wieku. Ktoś powie, bracie, to tam może w jakichś dawnych wiekach, ale nie dzisiaj. Ja mam tego świadomość, co dzieje się dzisiaj wokół nas i że małżeństwo nie jest we czci. Nie chcę już tutaj podawać jakichś przykładów negatywnych, ale chcę wam powiedzieć, że był okres w historii ludzkości, że jedynym uczciwie żyjącym był Hiob. Pamiętacie księgę Hioba? Bóg ją zaczyna od tego, że przedstawia Hioba jako jedynego człowieka, który ma upodobanie na tej ziemi. Ludzie tak daleko odeszli. Jeden, jedyny. I pamiętacie, kiedy Bóg pozwolił diabłu dotknąć skóry Hioba, co powiedziała jego żona? Chcielibyście mieć taką żonę? Żona Hioba powiedziała, przeklnij tego Boga. Co masz z tego, że On jest twoim Bogiem? Jak taka rzecz cię spotyka w życiu? A Hiob był mężem Bożym, mówi, nie wiesz, co mówisz, kobieto. Bóg jest wielki. Bracia i siostry, był czas, kiedy jedynym człowiekiem, który podobał się Bogu, był Noe. I Noe przez lata narażał się na śmieszność, kiedy gdzieś daleko na lądzie budował arkę. I do tej arki mieli wejść wszyscy, którzy mieli zostać uratowani. I jeden, jedyny Noe był wierny Bogu. Bracie i siostro, dzięki niemu zostało uratowanych 8 dusz z potopu. Czytamy w Biblii. Nie zrażajcie się tym, co widzicie wokół siebie. Ja już tu kiedyś w tym zborze mówiłem, że gdybym miał sam zostać chrześcijaninem w tym mieście, to nadal bym był nim. Nadal byłbym chrześcijaninem w tym mieście. To nie jest powód dla mnie, że inni się łajdaczą, żebym ja się łajdaczył. Mam przykłady takie jak Hiob, jak Noe i wiele, wiele innych mężów Bożych, na których mogę się wzorować, jeśli chodzi o moje życie duchowe. I przetrwać, i spotkać się z Panem, jako ktoś, kto należy do Niego, kto czci Boga nie tylko wargami, ale czci też tym, że stosuje się do Jego zaleceń, do Jego przykazań. Nie zrażaj się tym, co widzisz. Bądź wierny. A Bóg swojego czasu wywyższy ciebie. Może to się nie stanie od razu. Może będziesz musiał jakiś dłuższy czas na to czekać. Ale Bóg widzi twoją wierność. I to nie jest obojętne Jemu. I to nie jest bez wpływu na całe życie twoje i otaczających cię ludzi. Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. Jego pragnieniem jest, żeby ludzie się kochali i żeby byli razem. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj chciałbym, żebyśmy wznieśli modlitwę o małżeństwo. Bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam, żebyśmy powstali.